Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Dziś w audycji Twoja dzielnica. Wyjątkowe miejsca, kawałek historii Słupska. Dziś śladami słupskich Żydów powędrujemy razem z Jolantą Krawczykiewicz i Ryszardem Kwiatkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Shalom.
Shalom.
Dzień dobry.
To jest szczególne miejsce, od niego zaczynamy. Historia właściwie skupia się wokół centrum miasta, Starego Miasta w Słupsku.
Co jakby logiczne, bo historia słupskich Żydów zakończyła się nawet przed 45 rokiem. Teatr Rondo, z którym jestem związana od...
Przy którym stoimy właściwie.
Tak, był w sąsiedztwie pustego placu. No, jak się zainteresowaliśmy tym pustym placem, na którym było miasteczko jakieś takie dla dzieci z huśtawkami, karuzelą, to coraz bardziej zdezelowane, aż w końcu zlikwidowano ten plac zabaw. Okazuje się, że ten pusty plac, który stał obok nas, to jest puste miejsce po synagodze, a że puste w centrum miasta z trawnikiem, to ludzie najczęściej, najchętniej przychodzili tu ze swoimi psami i traktowali jak toaletę dla psów ten plac, co nas bardzo bolało. I od momentu, kiedy zaczęliśmy Dni Kultury Żydowskiej organizować w Teatrze Rondo, zaczęliśmy myśleć o tym, żeby w świadomości ludzi coraz bardziej przypominać o tym, że ten plac to jest jednak miejsce po świątyni. I na początku robiliśmy rocznicę Nocy Kryształowej, w której to nocy tę synagogę spalono w Słupsku. A w 2006 roku zjawił się Amos Cohen i swoje kroki skierował do ratusza, więc tu Ryszard Kwiatkowski myślę, że świetnie dopowie, co się stało dalej.
Co się stało dalej? Pojawił się Amos Cohen, powiedział, że jest wnukiem rabina słupskiego, Maxa Józefa, i że chciałby w jakiś sposób upamiętnić swojego dziadka. Spytałem go, jaką ma propozycję. Plac był w takim stanie, w jakim przedstawiła go pani Jola. Amos wymyślił, że postawimy tu taki kamień, na kamieniu tablicę, a na tej tablicy będzie napisane, że tu stała synagoga. Rabinem w tej synagodze przez wiele lat był jego dziadek Max Józef. No, pomyślałem sobie, że nie będzie to najlepiej wyglądało. Po tym placu biegały pieski, był mocno zaniedbany. Ten kamień będzie obsikiwany przez te pieski. No głupio będzie. I zacząłem dyskutować z Amosem, co by tu można zrobić innego. No i w tych dyskusjach to bardziej ja okazałem się Żydem niż on, bo naciągnąłem go, tak trzeba by to określić, na wybudowanie tego wspaniałego pomnika. Szkoda, że radio nie ma jeszcze takich możliwości, żeby pokazać
to miejsce. No to już niedługo, ale ja obiecuję zrobić zdjęcia.
Stoimy przed zrekonstruowanym ogrodzeniem synagogi. Możemy sobie wyobrazić, jak okazała była synagoga, jeśli tak okazałe było ogrodzenie. To ogrodzenie Amos i jego rodzina sfinansowali, zlecili budowę, ponieśli koszty, powiesili przywiezione z Izraela tablice. Te tablice, które są tu przed nami, wykonane są w Izraelu. Pozostałe rzeczy, cegła, opierzenie metalowe, to są produkty polskie. Wydali na to mnóstwo pieniędzy. Myślę, że w stanie surowym dom to by można za to postawić, za to ogrodzenie. I mamy piękny kawałek miasta, mamy zrekonstruowane ogrodzenie takie, jakie było, a Amos Cohen i jego rodzina mają pomnik swojego dziadka.
To zaczynamy, ale to nie jest jedyne miejsce w Słupsku. To jakby ożyło zupełnie niedawno, tak mi się wydaje. Tych tabliczek upamiętniających miejsca, w których oni żyli, w których mieszkali, jest w mieście coraz więcej. Coraz więcej było odsłanianych zupełnie niedawno. I ja muszę powiedzieć, że we wrześniu bodajże, czy w październiku, był spacer śladami słupskich Żydów. I to była impreza, którą Centrum Informacji Turystycznej robi.
Jeśli jesteśmy tu, ja może chciałbym jeszcze dodać kilka słów na temat tego, co zdarzyło się tu w roku 1938 i dlaczego się to zdarzyło.
I o tym też mówi ta tablica.
Tak, ona mówi, tylko ona mówi nie wszystko. Kristallnacht, Noc Kryształowa, wszyscy wiemy z historii, że to jest wielka zbrodnia niemiecka na narodzie, kulturze żydowskiej. Ale był w tym również polski udział, o czym no nie wiemy. Bardzo niewiele osób o tym wie, a jeszcze mniej osób o tym mówi. Cóż się mianowicie stało? W roku 1938 wiosną w Polsce wprowadzono przepisy, które unieważniały paszporty polskie paszporty osób, które nie przebywały w Polsce od 5 lat. Wobec tego ci wszyscy, którzy od dawna byli za granicą, mieli polskie paszporty, nagle przestali być obywatelami Polski. Wykorzystali to Niemcy, hitlerowcy, i jesienią, w listopadzie 1938 roku, postanowili wysiedlić dużą rzeszę Żydów polskich, którzy przebywali tam od wielu lat, o na takich zasadach, jak mniej więcej teraz w Polsce przybywają Ukraińcy czy inni obcokrajowcy. Byli tam, pracowali, siedzieli tam wiele lat. Te ich paszporty utraciły ważność, bo nie byli w Polsce od 5 lat i stali się nagle bezpaństwowcami. Wobec tego Niemcy postanowili ich wysiedlić. Przewieźli ich na polsko-niemiecką granicę w miejscowości Zbąszyń. Tam ich wypchnęli za granicę, a Polacy nie chcieli ich przyjąć, bo to nie byli polscy obywatele w myśl prawa. Wobec tego ci ludzie koczowali na stacji w Zbąszyniu przez wiele miesięcy. Część z nich udało się różnymi sposobami jakoś przeniknąć na tereny Polski, a część nie. I oni tam byli aż do wojny w 1939 roku, do września 1939 roku. I cóż się stało? Między innymi trafiła tam rodzina do tego obozu przejściowego. Trafiła tam rodzina Herschla Grünspana, który był w tym czasie w Paryżu. Hersch Grünspan otrzymał wiadomość o tym, o losie swojej rodziny, no i bardzo go to wzburzyło, a był to młody, wrażliwy człowiek i wybrał się do ambasady niemieckiej. Chciał spotkać się z ambasadorem. Z ambasadorem nie udało mu się spotkać, ale spotkał się z urzędnikiem ambasady von Rathem i go zastrzelił. Zastrzelił von Ratha. To spowodowało wielkie ekscesy, rozruchy antysemickie w Niemczech. Partia hitlerowska wykorzystała ten pretekst do takiej poważniejszej rozprawy. Wystąpiły bardzo spontaniczne zdarzenia. Formalnie nie było to sterowane przez rząd ani przez partię. To nagle tak w ciągu jednego dnia w całych Niemczech właściwie pod jeden przepis i jedną metodą zostało zrobione, czyli zdarzyła się Kristallnacht i w ramach tej Kristallnacht zburzono synagogę w Słupsku. Tak moglibyśmy powiedzieć, że nie zburzono by synagogi w Słupsku, gdyby Herschel Grünspan nie zastrzelił von Ratha, a Herschel Grünspan nie zastrzeliłby von Ratha, gdyby Niemcy nie wysiedlili jego rodziny na granicę polsko-niemiecką, a Niemcy nie wysiedliliby tej rodziny, gdyby Polacy nie wprowadzili przepisów anulujących paszporty żydowskich obywateli i nie chcieli ich puścić do Polski.
Takie pięknie, że tak powiem, łańcuszek się z tego zrobił, prawda?
Prawdopodobnie do tych ekscesów antyżydowskich doszłoby i tak, może nie w tym terminie, może nie w takiej skali, ale no, był w tym polski udział.
Tu Ryszard Kwiatkowski wspomniał sobie, że okazał się być większym Żydem niż Amos Cohen, Żydem w takim niedobrym, potocznym tego słowa znaczeniu. Obronię trochę pana ze względu na to, że sam z własnych pieniędzy, z własnej kieszeni ufundował tablicę i to na tym domu przy ulicy Niedziałkowskiego, domu obok zrekonstruowanego płotu. To był dom, w którym mieszkali Rzezak, Kantor i Szames. I na ulicy Solskiego, czyli też nieopodal, gdzie mieszkał ostatni rabin przedwojenny gminy żydowskiej, czyli Max Józef. I ta tablica, która się znajduje przy ulicy rabina Maxa Józefa na domu przedpogrzebowym, to też jest ufundowana ze środków prywatnych Ryszarda Kwiatkowskiego. Izabel Zelheim, honorowa obywatelka miasta Słupska, ufundowała tę tablicę upamiętniającą dom, który został zbudowany w 1904 roku przez kupca żydowskiego Rafaela Wolfa, obywatela niemieckiego. I ten dom był takim pomocowym domem społecznym, gdzie połowa mieszkań była przeznaczona dla chrześcijan, a połowa dla Żydów. Warunkiem znalezienia się w tym, dostania mieszkania w tym domu i ogródka za domem i takiej zapomogi od Rafaela Wolfa było znalezienie się w trudnych warunkach życiowych nie z własnej winy, czyli to przyczyną nie mógł być alkoholizm, nie mogła być demokracja.
Niedbania, rozumiem.
Tak. I Izabel Zelheim ufundowała też z własnych środków tę tablicę. Takim ważnym dla dzisiejszej świadomości słupszczan, taką tablicą była ta upamiętniająca wywózkę Żydów słupskich do Auschwitz na ogrodowej na sali gimnastycznej. publicznej, ogłosiliśmy zbiórkę społeczną na te tablice. I to było ponad 12 lat temu, więc uzbieranie 9,5 tysiąca to nie była łatwa rzecz, natomiast stało się to niezwykle szybko. Te tablice mogliśmy odsłonić 10 lipca 2010 roku w rocznicę wywózki słupskich Żydów do Auschwitz. To, jak ludzie pomogli wtedy w tej zbiórce, jaki był odzew zarówno osób publicznych, jak i zwykłych mieszkańców miasta, było bardzo, bardzo poruszające i takie znaczące dla tego odpamiętniania historii słupskich Żydów. Natomiast tu w centrum w 2017 roku zrealizowaliśmy również taki projekt Śladami słupskich Żydów i zaprosiliśmy artystów z Izraela, z Niemiec i z Polski. To była Sara Kurzinger, to był Ludomir Franczak i to był Pilpelet. Oni mieli za zadanie stworzyć mural upamiętniający tę społeczność i ten fragment historii miasta. I stworzyli dwa murale. Sara Kurzinger i Ludek Franczak ten mural za rondem z samolotami bombardującymi i wyliczankami. Natomiast Pilpelet w charakterystycznym dla siebie stylu stworzył ten mural z krzyczącą niemym krzykiem dziewczynką wskazującą palcem na nieistniejącą synagogę. Pod spodem jest napis, który jest wzięty z muralu Sary i Ludka: Enedu Erabe. Taka sugestywna wyliczanka, też pochodząca z jidysz, a używana przecież przez nas, przez nasze dzieci do dzisiaj.
Duża to była społeczność w Słupsku, żydowska, bo sądząc po tych tablicach, to mi spotkanie w Cepelinie, w klubok w księgarni, jest festiwal żydowski w Słupsku. Wnioskować można, że dużo, że warto pamiętać, podkreślać i że ta historia ciągle tu jest.
Ona była różnie liczna w różnym okresie. Pierwsi Żydzi pojawili się na początku XVIII wieku w Słupsku, wtedy jeszcze w pruskim Słupsku. Wtedy jeszcze osiedlanie się w miejscowościach pruskich było bardzo trudne dla osób pochodzenia żydowskiego. Nie mogli tak swobodnie po prostu przyjechać tu mieszkać. Musieli uzyskiwać specjalne zezwolenie. Za to zezwolenie należało zapłacić. Niezależnie od pieniędzy, nie zawsze to zezwolenie zostało otrzymywane. I powoli, powoli w XVIII wieku ta społeczność tu rosła, ale bardzo powoli. Przełom nastąpił w XIX wieku, w roku 1000, podczas wojen napoleońskich. W 1812 roku nastąpiła pierwsza liberalizacja przepisów, a taka poważna i już równouprawniająca Żydów z pozostałymi mieszkańcami Prus nastąpiła w 1847 roku i wtedy już bez żadnych problemów mogli się tu osiedlać, jak i w innych miastach pruskich. I nastąpił wtedy gwałtowny rozwój tej społeczności. Swój szczyt liczebny społeczność żydowska osiągnęła na przełomie XVIII i XIX wieku i to było prawie 1000 osób. No, w dwudziestokilkutysięcznym Słupsku to było dużo. A następnie nastąpił spadek liczebności, powoli, powoli Żydzi wyjeżdżali stąd, wyjeżdżali głównie do dużych miast. Gwałtowny spadek liczebności nastąpił po dojściu Adolfa Hitlera do władzy. Wtedy już gwałtownie wyjeżdżali stąd, przede wszystkim do dużych miast niemieckich, a stamtąd za granicę. I tak właśnie wyjechał Max Józef, rabin. W 1936 roku opuścił Słupsk, wyjechał z córką Zuzanną do Berlina. Wcześniej jego dwie córki, Judith i Ewa, wyjechały do Palestyny, będącej pod mandatem brytyjskim. A w 1939 roku Max Józef wyjechał z Berlina z żoną do Palestyny, do Hajfy. W Berlinie została niestety jego córka Zuzanna. Prawdopodobnie była niepełnosprawna umysłowo. Wtedy Brytyjczycy, którzy sprawowali mandat nad terytoriami Palestyny, nie wpuszczali Żydów do Palestyny. To było bardzo trudne, to była często nielegalna imigracja, to było załatwianie, to były rozmaite kombinacje. Gdyby wtedy wpuszczali ich bez żadnego problemu, wielu Żydów ocalałoby i przeżyłoby wojnę. No niestety tak nie było. Zuzanna została w Berlinie, Stamtąd została wywieziona w 1942 roku i zamordowana. W Słupsku zostali Żydzi. Zostali Żydzi do końca wojny. To byli Żydzi albo Żydzi żyjący w małżeństwach mieszanych z Aryjczykami, albo tak zwani Mischlingowie, czyli mieszańcy, pół Żydzi, halb Juden i ćwierć Żydzi, Vierteljuden. I ci mieli prawo mieszkać, tu żyć. Oni byli oczywiście również prześladowani, nie mieli dostępu do urzędów publicznych, nie mogli zajmować niektórych stanowisk, ale władza hitlerowska tolerowała tych żyjących w małżeństwach mieszanych i tych pół Żydów. I ci zostali tu do końca wojny i w 1945 roku większość z nich uciekającą ludnością niemiecką wyjechała. Można domniemywać, że część z nich została również tu po wojnie i albo wtopiła się w społeczność polską, nie manifestując swojej żydowskości, albo powoli odpływała w latach 40., 50., 60., wyjeżdżała stąd. Tej wiedzy nie ma. W tej chwili te działania, które się tu odbywają, żydowskie spotkania w Cepelinie, o których pani wspominała, imprezy, które odbywają się w Rondzie, tego nie organizuje społeczność żydowska. To organizują inni ludzie. Ta społeczność żydowska w Słupsku, w sensie zorganizowanym, jej nie ma. Jest tu kilka osób, które przyznają się do swojej narodowości żydowskiej. Jest zapewne znacznie więcej osób, które się nie przyznają do swojej narodowości żydowskiej.
Z jakiego powodu? Bo to mnie zawsze intrygowało. Z jakiego powodu?
Zaraz o tym powiem. I są ludzie, którzy nie wiedzą, że są narodowości żydowskiej z różnych powodów. Po wojnie, po II wojnie światowej, wracający do Polski Żydzi, po tragicznych doświadczeniach, przede wszystkim Holokaustu i tego, co zrobili Niemcy, ale również działań przedwojennych polskich, no uznali, że lepiej by było nie być Żydem. I chcieli uchronić swoje dzieci od tej łatki żydowskiej. Nie obrzezywano wtedy na przykład chłopców, pamiętając, ilu z nich mogłoby przeżyć podczas okupacji, gdyby nie byli obrzezani. No i nie przyznawano się do tej przynależności etnicznej. I to ciągle jest. No, mówi się, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. No jest w tym dużo prawdy. Myślę, że wiele osób mieszkających w Słupsku nie przyznaje się do tej swojej żydowskości, nie obawiając się raczej tego, że staną wymordowani albo zostanie im coś ukradzione, ale lepiej o tym nie mówić. Jest kilka osób, które o tym mówi, przyznaje się, ale to są bardzo nieliczne osoby.
Mamy też takiego zaprzyjaźnionego Żyda, nie będę tu wspominała nazwiska, dlatego że jak prosiłam go, żeby się wypowiedział przed kamerami telewizyjnymi na temat historii społeczności żydowskiej, tego placu, bo to był czas, kiedy przypominaliśmy właśnie o historii tego placu, powiedział mi: pani Jolu, pani żartuje, matka mi całe życie mówiła, żebym nie mówił, że jestem Żydem, a ja mam przed kamerami stanąć?
No dobrze, słuchajcie, a ile tablic jest w Słupsku upamiętniających społeczność żydowską?
W ostatnim czasie te dwa projekty, które zrealizowaliśmy z funduszu RAS, to była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, i wówczas też zaczęliśmy takie kamienie pamięci w chodnikach przed kamienicami, o których wiemy, że w nich mieszkali Żydzi i którzy zostali wywiezieni do Auschwitz albo do Theresienstadt i nie przeżyli. Zostali tam zamordowani przez Niemców. I te kosteczki, tabliczki najpierw zamontowaliśmy na ulicy Kopernika, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, a w tym roku w kolejnym projekcie to są kosteczki przy ulicy Krasińskiego, Mickiewicza i Armii Krajowej. Na ścianach budynków...
Jest tych tablic dużo. Jest główna tablica, o której mówiła pani Jola, czyli tablica na ulicy Deotym, piękna, okazała, z brązu. Są dwie tablice, przed którymi stoimy, to jest trzy. Jest tablica na domu gminy żydowskiej, to jest cztery. Jest tablica na budynku, w którym mieszkał Max Józef, to jest pięć. Jest tablica na budynku domu przedpogrzebowego, to jest sześć. Jest 12 tabliczek. To nie są tablice, to są małe tabliczki o wymiarze tam kilkanaście, 20 centymetrów na ścianie pamięci na cmentarzu. jest gwiazdka Dawida na murze, na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Tam jest lista poległych żołnierzy i przy jednym nazwisku jest przyklejona gwiazdka oznaczająca, że to był żołnierz radziecki pochodzenia żydowskiego. Są tak zwane Stolpersteine, o których mówiła pani Jola, czyli te płytki wmontowane w chodnik. Jest ich chyba 6 i to by było...
Lutosławskiego, ta tablica na kamienicy kupca Rafaela Wolfa i tablica na Teatrze Lalki Tęcza, ostatnio też zamontowana, mówiąca o tym, że do 1902 roku funkcjonowała tam ulica Synagogenstrasse, bo tam stała stara synagoga.
Czyli ja doliczyłam prawie 30 już.
Jest jeszcze macewa na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, postawiona jeszcze w latach 90. decyzją Rady Miejskiej. Macewa, czyli taki symboliczny nagrobek żydowski, mówi. Ona jest raczej niedostępna do obejrzenia, ponieważ jest za ogrodzeniem, ale jest tam.
Podsumowując, słuchajcie, gdyby ktoś zechciał przyjechać i przejść się śladami słupskich Żydów, samo centrum właściwie, wszędzie na nogach, wszędzie na spokojnie, można pomyśleć o tym wiosenny, ciepły letni dzień, to taki spacer 1,5 godziny, myślę 2,5.
No jeśli cmentarz zahaczymy, to tak. Jeśli jeszcze postoimy przy tych tablicach, jeśli jeszcze posłuchamy tam o czymś, to tak zejdzie.
No to dobrze, to teraz czy gdzieś można znaleźć taki kompendium tego i gdzie, żeby tak po kolei, na spokojnie te wszystkie miejsca odwiedzić?
W ramach tego projektu Śladami Żydów Słupskich opracowaliśmy dwujęzyczny taki informator na temat wszystkich miejsc, no, który już trzeba by było uzupełnić, bo są nowe. A to był 2017 rok, więc 5 lat temu, a przez te 5 lat przybyło. Zatem należałoby wydać nowy. W Teatrze Rondo jest do pobrania taki informator i w Centrum Informacji Turystycznej.
No to co, namawiamy, drodzy Państwo, żeby trochę historii poznać, tej historii Słupska. Także przejść się tą starą dzielnicą, tymi ulicami miasta i powspominać, poznać.
A ja namawiam Słupszczan, jeśli mieliby ochotę przyłożyć rękę do tego zbożnego dzieła. Na cmentarzu, na ścianie pamięci, o której mówiłem, każdy z nas może pójść, powiesić tam i sfinansować własną tabliczkę poświęconą konkretnej osobie narodowości żydowskiej zamordowanej przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Nazwiska, daty śmierci, urodzin tych osób z wielką przyjemnością udostępnimy.
Pięknie dziękujemy. Jolanta Krawczykiewicz, Ryszard Kwiatkowski i Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia. Dziękujemy. Twoja dzielnica dziś ze Słupska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.